parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu.
Siostry były w naszej miejscowości, w mojej parafii. My to tak jako dziewczęta podglądałyśmy te siostry, tak ukradkiem podglądałyśmy, jak one wyglądają, jak się zachowują w kościele, jaki mają ubiór. Forma welonu była inna, całe czoło było zakryte, włosów nie było widać, peleryny miała założone i w domu było nas 5 dziewcząt. No więc mogłyśmy sobie zrobić taką popisówkę. Kiedyś takie fartuchy były szkolne, granatowe albo czarne, z kołnierzykiem białym, więc ubierałyśmy, naśladowałyśmy, no i pięknie rączki składałyśmy do modlitwy i mówiłyśmy: mamusiu, teraz popatrz, cały chór sióstr zakonnych masz w domu. Mamusia oczywiście mówi, jakby było dobrze, żeby któraś z was poszła, a może któraś pójdzie z was na siostrę zakonną. Więc ja to oczywiście nic nie mówiłam, a lepiej nic nie mówić, bo to nie wiadomo, jak to będzie.
Radio Zachód przedstawia Rozmowy przy kromce chleba. Reportaż Cezarego Galka. Siostra Anna Kaczmarek.
Tak sobie usiedliśmy przed właściwie pracą w siostrze,
w trakcie pracy.
Bo za chwilę o 12 przyjdą ludzie.
Tak, przyjdą ludzie po to, żeby otrzymać ten talerz zupy, taki przysłowiowy talerz zupy. To są ludzie, którzy są w potrzebie.
Tu widzę już, przygotowane są sztućce. Długo już tu przychodzicie?
Długo już tu.
No ile mniej więcej?
To już będzie rok chyba.
Już rok.
Zapisała, no i ja się pani zgodziła, no wzięła, przyjęła, do czego mam. Ja z Bema aż idę, to wie
pan. Pani pracuje?
Nie, na emeryturze.
Ja jestem na emeryturze. Jemy zupę, no jestem matką.
Pani jest.
Zadowolony z tego obiadu.
Jesteśmy w kuchni. Widać wieżę kościoła, która jest częścią zespołu poaugustyńskiego. Siostra jest wraz z innymi związana właśnie bardzo mocno z kościołem, ale też nie tylko, bowiem tutaj prowadzicie bardzo ciekawą działalność. Stołówka i świetlica.
Prowincjalna skierowała mnie tutaj na tą placówkę, do miasta Żagań. Rozpoczynałam swoją posługę tutaj w parafii przy kościele, właściwie jako zakrystianka. Później dopiero przeszłam z konieczności, bo trzeba było wymienić siostrę na świetlicy, więc pracowałam z dziećmi. Przeszło 6 lat i teraz obecnie pracuję na jadłodajni. Jestem odpowiedzialna za prowadzenie jadłodajni. Także jak gdyby schodek po schodku rozpoczyna się i kończy się ta moja tu praca w Żaganiu.
Prowincja wrocławska.
Dom macierzysty w Bolesławcu, ale prowincjalny we Wrocławiu.
Ale gdyby tak się jeszcze cofnąć w czasie, to wszystko zaczęło się we Włoszech.
To się zaczęło w Valle Corsa praktycznie, gdzie nasza założycielka Maria de Matias przychodzi na świat 4 lutego 1805 roku. Mając 29 lat, po uprzednich przygotowaniach wyjeżdża do Akuto, aby tam założyć szkołę. Tak nawiasem mówiąc, kanonizował ją Ojciec Święty Jan Paweł II w 2003 roku, 18 maja, właśnie w dzień swoich urodzin. Działalność, którą ona przekazała siostrom, pisząc przeróżne listy, wielorakie listy, mówi właśnie o miłości, o tej miłości adorującej, realizując ten charyzmat, który nam przekazała założycielka, to nasze życie oddajemy też również i ludziom poprzez różne dzieła. Ona nam jak gdyby przekazała, co mamy czynić, w jaki sposób mamy zbliżać się do ludzi i na przykład rekolekcje, prowadzenie szkół, prowadzenie internatów, prowadzenie jadłodajni, opieka nad osobami dorosłymi, praca w szpitalu, a szczególnie praca w kościele.
Czyli przekładając to na język zwyczajnego człowieka, jesteście blisko ludzi.
Bardzo blisko, nawet mogłabym powiedzieć. No ja akurat po skończeniu matury wstąpiłam do naszego zgromadzenia. Powiem taki przykład, który właściwie na tym zaważył. Jako mała dziewczynka byłam w kościele i bardzo mocno padało. Siostra nasza jedna mówi do mnie: słuchaj, pada, leje po prostu jak z cebra. Nie wrócisz do domu, bo masz 6 kilometrów z kościoła tam do mnie na wioskę. I mówi mi: słuchaj, ja ci dam swój sweter i szal, żebyś się mogła porządnie okryć i żebyś do domu wróciła, żebyś się nie przeziębiła. Byłam po prostu zachwycona tą dobrocią siostry, która nie znając mnie, wychodzi mi naprzeciw, daje mi swoje rzeczy. To zostało w głowie i tak sobie myślałam, jak ta siostra jest taka dobra, może ja bym mogła też taka być dobra dla ludzi.
Wiele się mówi o powołaniu. Ostatnio, jeżeli chodzi o powołania, jest coraz trudniej, bo świat oferuje wiele rzeczy, które niewiele mają wspólnego z duchowością. A jak to było właśnie w przypadku siostry, jeszcze przed maturą?
Pamiętam jednego razu, kiedy szłam na religię, nasza jedna siostra niosła mleko w takiej dużej, pamiętam, kance i mówię do niej: siostro, to ja się jeszcze pomogę. A ona mówi: o, jaka ty jesteś dobra. I to mnie tak jakoś zafascynowało, że jestem też dobra jak tamta siostra, która mi wtedy pomogła. I z tym myślę, jak to dobrze, że ona zauważyła, że ja też jestem dobra. Kim byś ty chciała być, dziewczynko? A ja mówię: a siostrą zakonną? A ona do mnie mówi: no to poczekaj, bo to wiesz, jak już powiedziałeś, że chcesz być siostrą zakonną, to trzeba się najpierw zapisać. Wiesz, ja mam tutaj takie pudełeczko, to ja sobie ciebie zapiszę, żebyś później nie powiedziała, że to jest wcale nieprawda. Ja już cię zapisuję. Pudełko z zapałkami. I zapisała moje imię i nazwisko. Więc ja czułam się taka już dumna, że jestem zapisana do klasztoru. I tak tą myśl nosiłam w sobie, że teraz muszę się bardzo dużo modlić, żeby mieć to powołanie, żeby rzeczywiście wstąpić do tego zgromadzenia. Bo ta myśl gdzieś mi od tego momentu towarzyszyła przez niemalże całe życie.
Świat nie kusił swoimi...
Kusił, proszę pana, no jak świat, jak
cudownościami?
Zwykle. No znaczy może cudownościami to aż takimi... No ale rzeczywiście, wszyscy inni to myśleli, że pójdzie moja siostra, która może była bardziej pobożna, chętniej chodziła do kościoła, spokojniejsza, mniej na zabawy chodziła.
Co robi dzisiaj?
A dzisiaj jest matką czwórki dzieci.
A, czyli jednak powołanie nie wyszło.
Też powołanie, ale powołanie do małżeństwa.
Rozumiem. A w przypadku siostry? Na pewno adoratorów było sporo.
Kolegów. Właściwie ja traktowałam to jako koledzy. Może dlatego, że ta myśl gdzieś mi rzeczywiście przyświtała, że ja idę do zgromadzenia, do zakonu. I to właśnie do tego zakonu, z którymi mam kontakt z siostrami.
Czyli to jest, prawda? Tak, że siostra czuła się tak trochę naznaczona już wtedy?
Nie wiem, ale rzeczywiście czułam się taka pewna, że ja chcę pójść do zgromadzenia. I być jako siostra zakonna. I nawet nieraz jej przedstawiałam, idąc czy do kościoła, mówiłam sobie: a, będę siostrą zakonną, będę na pewno uczyć dzieci. Wręcz przeciwnie, później jak dopiero wstąpiłam do zgromadzenia, jedna nasza z sióstr odpowiedzialnych mówi do mnie: nie chciałabyś zostać pielęgniarką? A ja mówię: a dlaczego? A ona mówi: bo wiesz, jedna siostra idzie do szkoły, może byś poszła i do towarzystwa. I ja mówię: słuchaj, ja rozpoczynałam liceum medyczne, przyczyn rodzinnych praktycznie musiałam przerwać i skończyłam liceum ogólnokształcące. Ale wówczas to jak gdyby była kontynuacja mojego wyboru zawodu przyszłego jako pielęgniarki. I rzeczywiście poszłam, skończyłam medyczne studium i pracowałam przez 4,5 lata w Częstochowie w szpitalu na oddziale neurologicznym. Później w Kościelisku też niemalże 2 lata i w szkole, i w szpitalu, i w przychodni. A później już zostałam na prośbę prowincjalnej skierowana do pracy w Belgii. Z Belgii przyniesiono mnie do Szwajcarii, w Szwajcarii przyniesiono mnie do Niemiec. Z Niemiec akurat nie z tej racji, że zostałam poproszona, wybrana właściwie do zarządu prowincjalnego, no to Rzym odwołał mnie z tej misji mojej w Niemczech i byłam we Wrocławiu. Po skończeniu mojej kadencji i przyszłam właśnie tutaj do żagania.
Przez ten cały czas, tą całą drogę, która prowadziła siostrę tutaj do żagania, nie było ani jednej chwili zwątpienia, proszę, że to może nie w tym kierunku?
Ja już idę, kochana.
Dzisiaj
starszaki. Starsze, starsze dzieci. Ola tylko. Ale Ola nie, Ola chyba nie jedzie na basen. No, Ola nie jedzie, ale ci starszaki mają.
Dzień dobry, możemy porozmawiać chwilę? To do pani wyjdę, bo tutaj za drzwiami jestem. Bo słyszę, że pani tutaj chyba dzieci przyprowadza.
Odrabiają lekcje. Siostra Ania pomaga, pisanie, czytanie. Się bawią tam. I się cieszę, że tu chodzą. Ola już ma 10 lat. Patrycja ma już 8, w kącie będzie miała 9. Lucyna ma 6 lat. Teraz będzie miała 7, idzie do pierwszej klasy.
Skąd się pani dowiedziała w ogóle o tym, że siostry prowadzą?
Od koleżanki się dowiedziałam. Od koleżanki.
A koleżanka też tutaj była, tak?
Tak.
Trochę nam ten wywiad przerwała pani, no ale tak to jest. My tutaj tylko na dokładkę jesteśmy.
No tak, dokładnie, bo to tak o różnych porach ludzie przychodzą.
Powtórzę pytanie. Czy nie było podczas tej drogi całej życia, powołania, takiej chwili zwątpienia, zawahania, refleksji? Czy to właśnie w tym kierunku? Zapytam prosto, nie zazdrościła siostra nigdy swojej siostrze tych dzieci na przykład?
Nie zazdrościłam jej dzieci, chociaż bardzo wielką miłością je otaczałam i pomagałam. ale rzeczywiście byłam pewna swojego wyboru i chyba tak miało być. Przed samym moim pójściem do zgromadzenia, kiedy rodzice się dowiedzieli, a dowiedzieli się bardzo taki śmieszny sposób.
Przypadkowy?
Przypadkowy, tak, tak, całkiem przypadkowy. Ja miałam wszystko już załatwione. Ksiądz proboszcz mi opinię napisał, rodzice w domu, zresztą w domu nikt nie wiedział. To tak po cichutku tylko, jak gdyby zaczęłam sobie załatwiać tą sprawę pójścia do zgromadzenia. I moja ciocia umiera i na pogrzebie, właściwie jestem z mamusią i ksiądz proboszcz ku mojemu wielkiemu niezadowoleniu, bo cała sprawa się rypnęła, wyszło, przepraszam. Ksiądz proboszcz akurat nie pyta, co ty jeszcze tutaj jesteś, nie jesteś jeszcze w zgromadzeniu, nie pojechałaś jeszcze do sióstr? A moja mamusia takie oczy wielkie otworzyła i mi tak, to gdzie ona ma iść, gdzie, co ksiądz proboszcz mówi? A no to pani nie wie, no ona się wybiera do zakonu. Ona do zakonu? I mamusia się zaczęła śmiać. Ale
to nie
z drugiej strony,
tak mamę nie poinformować, siostro.
No, to był mój wybór i ja po prostu byłam jego pewna. Pewne decyzje, jak musiałam sama podejmować. No były jakieś takie rozmowy wstępne. Widziałam, że tatuś nie bardzo chętnie się podpisuje i przychyla. I chciałabym może raczej, żebym skończyła studia, bo rzeczywiście taka była przede mną droga otwarta. No ja jednak wybierając to życie drogi zakonnej, liczyłam się z tym, że tatuś będzie niezadowolony, no bo to wiadomo, zawsze mi mówił, wiesz, tam to będziesz umierać z głodu, tam to będziesz ciężko pracować, tam to cię nikt nie zauważy, tam będą cię wykorzystywać, ale to dla mnie nic było, ja po prostu byłam gotowa na wszystko. Przecież ja ani nie umieram, ani co, czemu ci ludzie płaczą, jeszcze jestem całkowicie żywa. Ale fakt był taki, że tatuś po prostu powiedział, jeżeli pójdziesz do tego zgromadzenia, pamiętaj, jeżeli coś się będzie działo, droga jest wolna, dom jest otwarty, możesz zawsze wrócić. To pamiętam jak dziś. Mamusia z kolei mówi, wiesz, ja się będę za ciebie modlić. Jak już wybrałaś tą drogę i to chcesz tam być, tatuś mi tylko jeszcze na sam koniec powiedział, jeżeli rzeczywiście nie zmienisz zdania, to nie chcę cię znać. To było dla mnie najbardziej ostre. I rzeczywiście przy wyjściu z domu odprowadził mnie tylko brat na autobus. Wszyscy inni, rodzeństwo pozostali w domu, byli tacy troszeczkę, no może nie tyle, że zniesmaczeni, co niezadowoleni, że ja ich opuszczam i poszłam sama.
Czyli musiałaś często wybierać między ojcem, rodziną, a Bogiem?
Tak można powiedzieć i niestety tak było. Będąc w nowicjacie, właściwie w postulacie, tatuś przez 2 lata mnie nie odwiedzał. Śniłam się jednego razu mamusi. Mamusia go wysłała, bo śniłam się jej, że coś się ze mną dzieje. Dokładnie nie umiała tego powiedzieć. I rzeczywiście tatuś przyjechał pierwszy raz. Ja byłam w szpitalu po operacji. I jak tatusia zobaczyłam w drzwiach, no to niesamowicie wielka radość, chociaż nie przejmowałam się zbyt wiele, bo pisałam do nich listy i wszystko, ale mimo wszystko gdzieś taka ta bariera, że straciłam kontakt z rodziną, to zostało odblokowane i rzeczywiście na nowo ta więź została jak gdyby no, nawiązana. To było dla mnie przeogromnie wielkim szczęściem. I od tego momentu już tak jest.
Przekonał się ojciec?
Przekonał się i to w krótkim czasie.
Kiedy?
Kiedy wszystkie dzieci poszły z domu, został tatuś sam z mamusią i mówi do mnie, ale wiesz, najczęściej to ty przyjeżdżasz do domu. Wszyscy inni mają urlopy dla swoich rodzin, dla siebie, a ty każdy urlop spędzasz z nami. Po dziś dzień tatuś mówi, że jedyną ostoją to jest ja, brat i jeszcze druga siostra.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Siostro.
Tak, słucham Pana.
Ja tak nie przychodzę, nie, ale mogę dzisiaj skorzystać, naprawdę?
Ja mogę Panu dać tylko chlebuś. Zupki Pan nie otrzymał, Pan wie dlaczego.
No chlebuś to tak, to pan, zaraz się to zbieram i...
I dopóki Pan nie ureguluje sprawy, która jest zaległa i Pan wie...
Dziękuję, z Panem Bogiem. No, trochę się dostało Panu od siostry.
Tak, bo kiedyś mi dużo pomogli, nie dałem pieniążków, siedziało się. Teraz się odsiedziało wszystko, jest się już wolnym człowiekiem, normalnym. Ale jest po prostu ciężko, nie?
Za co Pan siedzi?
Za głupotę po alkoholu. Alkohol już wywalczyłem, tak już jest dobrze.
Długo?
Nie, krótko. Ale po alkoholu po prostu odbiło mi coś, zrobiłem złego i nie, że na krzywdę ludziom tego, tylko po prostu tam na jedną osobę.
Czy Pan mieszka?
Chwilowo u kolegi teraz. Aha. Czyli jak się wychodzi po prostu, są takie właśnie jadłodanie, jak tu na przykład, tu naprawdę siostra dużo nam pomaga, bo daje, częstuje obiadem, jest chociaż się potem posiłek, to jest najważniejsze.
Jasne. No. Pana koledzy na przykład, którzy też powychodzili z zakładów, ma pan takich kolegów, też korzystają z takiej pomocy?
Na początku, na ten miesiąc, dwa, zanim się znajdzie tą pracę. Jak się znajdziesz pracę, to już jest później dobrze.
Jakie pan ma plany na przyszłość?
Zacznę już od poniedziałku pracy.
No. Zawodowo? Kim pan jest?
Zawodowo jestem piekarzem, a pracuję na budowlance.
No proszę. Powodzenia w takim razie. Dziękuję. No i szkoda, że tej zupy pan nie dostał.
I tak dziękuję.
Prowadzenie tej świetlicy czy tej jadłodajni to jest też jedno z zadań, które gdyby nam pozostawiała założycielka, gdzie mamy wychodzić do tych ludzi, gdzie mamy ich przyprowadzać. To są naprawdę ludzie bardzo potrzebujący.
Za chwilę zaczną przychodzić i będziemy im towarzyszyć. Natomiast przed chwilą miał miejsce taki śmieszny fakt, bo poleciały kartki, które siostra skrzętnie sobie przygotowała.
Okazało się, że są niepotrzebne.
No właśnie o to chodzi, a ja o tym mówiłem, prawda?
No tak.
Trzeba się otworzyć na drugiego człowieka.
No i widzi pan.
A ja jestem tym drugim człowiekiem.
I proszę pana, szybko to dało swój owoc i sprawdziło się w życiu.
Tak też widać, to musiało być. Macie jakąś własność prywatną, czy tak? Nie do końca, oprócz szaty.
Nie, nie mamy własności prywatnej, Bogu dziękować.
Czyli to takie nawiązanie praktycznie do tych zakonów uzarania dziejów, prawda? Kiedy się wyrzekali wszystkiego i podążali.
No tak, to jest tak, dosłownie tak.
Jak człowiek się czuje, nie mając nic z doczesnych rzeczy?
Nie może być nic piękniejszego. Człowiek jest po prostu wolny.
Nie, poważnie?
Poważnie.
A jak siostra spojrzy na te wszystkie supermarkety na przykład i tak dalej, przecież tam bardzo wiele osób szuka czegoś.
Szuka i nie chce pan wyobrazić, że przychodzą i są niezadowoleni. Nawet jak kupią, to są niezadowoleni. Później przychodzą do domu i patrzą, po co ja tyle pieniędzy wydam? To jest mi niepotrzebne, no ale w sklepie wszystko się widzi.
A potem przychodzą tutaj i część tego oddają dla potrzebujących.
Tak, z jednej strony to jest tak. Magazynują w szafach, a później proszę siostry, może to dla biednych by się nam przydało, może ktoś jest potrzebujący, może ktoś by chciał. Ja jestem wdzięczna.
Dzień dobry, witam. Jest pan czwarty w kolejce.
No przychodzę, bo nie mam pieniędzy. Moja sytuacja życiowa, ja pominieć 2500, 36 lat i 8 miesięcy przepracowałem w Smole. Szkodliwego nie doliczyli, poszłem na emeryturę pierwszą, miałem 500 zł. I tu podnosił po 20, po 30 do 1000 zł. A pominieć dwa, co najmniej, nie brakuje.
A dlaczego jest tak, że ma pan tak niską emeryturę, skoro pan pracował ponad 30 lat?
36. I 8 miesięcy.
Jasne.
No blisko 40. Mhm. W Smole i w tym wszystkim. Poszłem na emeryturę, bo schodka szkodliwe nie zabrała i nie było wliczane. I to dużo ludzi takich pokrzywdzonych jest. Mhm. A 1200 zł to ja wszystko opłacam na opłaty, jeszcze brakuje. Na lekarstwo to nie ma co. Pożyczam od sąsiadki, później ją oddam.
Jest na świecie pan sam, czy ma pan rodzinę?
Tam wnuczka jest. Małżonki nie ma już dawno pochowana.
Czyli pan właściwie sam na tym świecie, tak?
No. Z rodziny już, z mojej z Lubania, nikogo nie ma. Wszystko poumierało.
Jak pan trafił do sióstr tutaj?
Do sióstr? No bo ja byłem w szpitalu. No to ze szpitala wyszłem i przyszłem do siostry. Czy to można się zapisać? Bo wnuczka nie pracuje. Też nogi jej bolą, żelaki ma, to ją przyjmie do pracy. No i tak to się zapisałam i tak to się trzymam.
Smakują zupy?
Smakuje.
No, fajnie, fajnie. Dziękuję bardzo, smacznego życzę.
No,
nawzajem. Ile osób tu przychodzi na obiady?
No, wydajemy porcje około 70-80 porcji. Także jest potrzeba tego. Widać, że środowisko jest takie, jest dużo też bezrobocia, ale też są ludzie biedni, są samotni. No, czy ta emerytura, czy pensja, no jest niska. Nieraz też przychodzili bezdomni. No więc wiadomo, że trzeba było pomóc tym ludziom. Dla mnie to jest rzeczywiście niesamowite, bo dostajemy wsparcie z Urzędu Miasta, dotacje, piszemy projekty, ale to na świetlicę. No, pewnie, że częściowo też i pokrywamy koszty związane z utrzymaniem tej jadłodajni, ale bardzo dużo ludzi to są sponsorzy i firmy różne, które nam pomagają, ale też prywatni ludzie.
Tym, którym los ludzi innych nie jest obojętny.
Nie jest obojętny. Proszę pana, my po prostu doświadczamy takiej opatrzności Bożej, jeżeli coś nam czegoś brak, Natychmiastowo ktoś to...
Nie, poważnie?
Poważnie. Była taka sytuacja, że ja wychodząc we wrześniu tutaj z jadłodajni, akurat nie miałam pójść i kupić mleko, bo już nie było ani jednego litra. Wychodzę i pani mówi, proszę siostry, to wy już macie tutaj świetlica czynna, już jest? Ja mówię, że tak. A może coś mogłabym pomóc? Ja mówię, a właśnie wybieram się po mleko. Mówi, niech siostra wróci, ja siostrze to załatwię. Proszę sobie wyobrazić. To oczywiście była pani doktor. Przypadkowo przechodząc, przypadkowo, dla mnie to nie jest przypadkowo, ta kobieta niemalże miesiąc w miesiąc nas wspomaga. Rozpoczęło się od mleka. Są ludzie, którzy rzeczywiście przychodzą co miesiąc, siostro, co wam potrzeba? Siostro, powiedz, co wam potrzeba? Co mogę w tym miesiącu? Naprawdę opatrzność Boża nas nie opuszcza. Doświadczamy tego na co dzień. Ludzie są nam naprawdę bardzo, bardzo życzliwi. Oczywiście to muszę zapewnić, jeżeli na przykład nas słucha ktokolwiek, to proszę powiedzieć, i ja to zapewniam, że tak jest. Swoją wdzięczność okazujemy w modlitwie. Modlimy się za te osoby wszystkie, które nas wspomagają.
Dlaczego
modlimy
one wspomagają się... właśnie? Dlaczego wspomagają? Czy to jest powód religijny, czy bardziej taki ludzki?
Ludzie sami przychodzą, pytają. Oni widzą, co się dzieje, widzą, że ci ludzie przychodzą, że korzystają, że jest to potrzeba. Ja to jestem tak wychowana, tak jak moja mamusia. Pomóż, do ciebie to wróci. Dobro wraca i jeszcze zdwojoną wartością. I rzeczywiście warto pomóc. Nas była ósemka w domu. Mamusia dzieliła się z sąsiadkami. Zawsze nas mówiła, podziel, bo trzeba się podzielić jeszcze z drugim. Do to ono nas wróci. My otrzymamy jeszcze więcej i rzeczywiście doświadczamy tego na co dzień.
Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że słoiczek przygotowany. Co tam będziemy nalewać?
Zupkę dobrą.
No, ale jaką właśnie dzisiaj?
Na pewno będzie bardzo dobra, bo wszyscy chwalą, że jest bardzo dobra zupka. Gęsta, fajna, smaczna.
Dlaczego panie przychodzą w ogóle tutaj do jadłodajni?
My pracujemy w PCK.
Aha, i dla kogoś,
i dla podopiecznych.
Rozumiem. A ilu jest takich potrzebujących?
No na pewno dużo.
Dużo jest. 20-30 osób z opieki społecznej, a z miasta to na pewno ze 100 osób przychodzi.
Czyli te osoby, które jakby są obsługiwane przez panie, one nie mogą po prostu same przyjść i,
tak,
i panie przenoszą.
Tak,
i my przynosimy. No, to jest panie jedyny okreniają. Zazwyczaj posiłek taki gorący, jaki jedzą w ciągu dnia.
Jasne. No to... Tak się to życie ułożyło. A w ogóle jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o tych potrzebujących? Zauważają panie zwiększenie ilości ludzi, którzy są w potrzebie?
No dużo umarło, no nie?
No tak, bo to no, starsze
a jak umierają, to znowuż przychodzą następni młodzi. I kolejne pokolenie. I te pokolenie następne to samo biedę klepią i tak chcą przychodzić, żeby coś zjeść.
Ja byłam jeszcze na świetlicy, tak nie za bardzo nawet się tym aż interesowałam, bo bardziej byłam nastawiona na dzieci. Później, gdy jak już wiedziałam, że przychodzę na tą jadłodajnię, no to tak bardziej zaczęłam z tymi osobami się spotykać, już tak osobiście rozmawiać z nimi, wypytywać, jaka sytuacja ich jest. Są to osoby samotne, bez pracy, często po wyjściu z więzienia, gdzie nie mają się gdzie zatrzymać, albo u kolegi, nieraz z dwóch, trzech, gdzie tam gdzieś mieszkają wspólnie razem. Rodzina po prostu odepchnęła ich, matki samotnie wychowujące dzieci, albo pozbawione praw wszelkich, osoby, które gdzieś tam mają do czynienia z alkoholem. Albo
czyli się... ludzie, którzy pogubili się po prostu w życiu.
Pogubieni są w życiu, tak dokładnie. Dla mnie jest ważny człowiek, bo ja podziwiam ludzi, którzy przychodzą, zbliżają się do okienka. Tak są pokorni, że ja się od nich uczę tego. Przyjść i prosić o ten talerz zupy. Ja podziwiam tych ludzi czasami i uczę się od nich bardzo dużo. I są bardzo wdzięczni. Przychodzą i siostro, dziękuję. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której miała miejsce na Wigilię. Prosiłam, żeby osoby przyszły na godzinę 12. Z tym zamysłem, że wyjdę do ludzi, złożę życzenia, połamiemy się opłatkiem, zaśpiewamy kolędę. I tak też było. Dużo ludzi przyszło. I proszę sobie wyobrazić, podchodzę z każdym, łamie się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy. Byłam też bardzo zdziwiona, ale bardzo pozytywnie, bo te głosy to były jednak głosy. Jak mężczyźni zaśpiewali kolędę, to była kolęda. I sobie pomyślałam, a jednak. Ale spotkanie moje z jednym panem. Połamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia. I ten pan był taki praktycznie milczący, tylko tak patrzył na mnie. I ja sobie myślałam, coś się w tym człowieku dzieje. W środku, w jego sercu coś się dzieje. Wszyscy ludzie właściwie powychodzili z obiadu, a on dalej siedzi przy tym stoliku, więc podchodzę i ja mówię, proszę pana, czemu pan jeszcze tutaj siedzi? Przecież pan już zjadł obiad, czy pan coś chce mi powiedzieć? On mówi, siostro, ja czekałam na ten moment, żeby siostra do mnie podeszła. Ja mówię, niesamowite, a on mówi tak, bo proszę siostry, i się rozpłakał w tym momencie i mówi do mnie, proszę siostry, siostra jest jedyną osobą, z którą się dzisiaj połamałem opłatkiem i złożyłem życzenia. niesamowite doświadczenie, że dzisiaj człowiek mimo tego wszystkiego się tak patrzy na świat, wszyscy zabiegani, a ludzie są samotni. Ludzie są po prostu samotni, sami. Gdybym rzeczywiście nie podeszła do tego człowieka, nie przyszłaby mi taka myśl, ostatni dzień przed świętami tutaj na tej jadłodajni, ten człowiek nie miałby się z kim podzielić. Nie miałby się z kim połamać opłatkiem. I ja jadąc do domu, proszę mi wierzyć, też się rozpłakałam jak ten człowiek. Dlatego, że ja przeżyłam to niesamowicie mocno. I o to chodzi w tym moim powołaniu, żeby... Dzień dobry.
Trzeba kończyć.
Trzeba kończyć. Tak, proszę pana, bardzo proszę, proszę wnieść tutaj. Pan przywiózł nam teraz chlebu, codziennie dostajemy. Na wieki wieków, amen. Witam bardzo serdecznie.
Ja chciałem tylko wiedzieć, ile koszyków zostało.
Momencie.
Skąd pan ten chleb przywoził?
Z Bytomia Odrzańskiego.
To jest taki dar serca?
Tak. I żeby siostra mi podała, ile koszy...
U nas jest?
Tak, i podpisać.
Otwiera się okienko.
Dzisiaj wyjątkowo, troszeczkę wcześniej, a panie idą dalsze do swoich podopiecznych.
Jasne, wiem, bo to panie z PCK. Tak. Co dziś siostra serwuje?
Krupnik, proszę pana,
wow.
Jest bardzo smaczny krupniczek.
No, bardzo dobry zupki
tak, są. Tak, bardzo dobry.
Bardzo gęsty, smaczny.
No pachnie ładnie, tak. Dobra, to idziemy w takim razie nalewać.
Pani ma jedną porcję,
tak,
czy dwie?
Jedną porcję. Siostry dają zawsze więcej chleba i wszystkiego, także...
Przed chwilą właśnie przywieźli z piekarni chleba,
tak,
elegancko.
Tak, tak.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Porcja już jest przygotowana.
To taka solidna, widzę, porcja ekstra.
Tak, i zupki gęściutkie, bardzo dobre.
No, wszystkiego dobrego, kochana.
Pochwalony.
Dzisiaj pan przyszedł zamiast żona, tak? Żonę zostawił w domu.
Pierze, pranie robi.
A, pierze, pranie robi. No to tak, dobrze, jak pan przyniesie obiad.
To wiaderko pana takie duże dość, to ile to osób będzie jadło?
Dziękuję. No tak? Czwórka.
No to tak, to trzeba trochę, trzeba.
No taka sytuacja. Ja mam komornika, żona ma komornika. Wszystko nam biorą. Ja mam 700 zł renty, z tego mi połowę zabiera. Ja tylko mam 320 zł renty.
A ten komornik to skąd się wziął?
Kiedyś pracowałem, wie pan. Tak, i pan pracuje, tak. Ja pracowałem, do 2000 roku pracowałem, a później już mi komornik siadł. Redukcja była. Ja w wojsku pracowałem jako dozorca. Zostałem bez pracy.
Tak. Nie było z czego płacić, tak?
Nie było z czego
pożyczka?
Płacić. Pożyczka nie było z czego już płacić wtedy. I stąd takie zadłużenia mam.
Bardzo proszę tutaj.
Już.
Dziękuję uprzejmie. I pozdrowić żonę w domciu.
Nawzajem.
Dziękuję bardzo. Pani Stefaniu, pani jeszcze przyjdzie podnieść talerze. Ja oczywiście mam zarejestrowane, bo w razie czego, gdyby ktoś pytał, to ja muszę mieć dane, bo do prowadzenia dokumentacji.
Jasne, oczywiście.
Ale tak, to my się na tyle znamy, że nam wystarczająco, jak powiem pani Stefania czy pani Danusia. Teraz muszę pozaznaczać panie, które już odebrały. No pana jeszcze. No, dobrze. Teraz chlebusz. No. Bardzo proszę, kochany. I smacznego. Pan teraz. Dla mnie każdy człowiek ma swoją godność i wartość. I przechodząc tutaj na jadłodajnię, kiedy zauważam na samym początku, kiedy mi panowie mówili, czy panie, numer 27, czy 28, czy 30, do widzenia, szczęść Boże panu, czy 48, czy... Dla mnie to było niesamowite. Ja się tak z tym źle czułam.
Po numerach tutaj, tak?
Po numerach. Ja mówię, ludzie, wy macie imię, nazwisko, wy macie swoją godność, swoją wartość. Absolutnie numery to nie wchodzą w rachubę. I każdego miesiąca, jak nieraz sama numery tylko przekręcałam, żeby udowodnić, że to jest człowiek, który ma swoją wartość.
Tak,
i teraz widzę, to już mi nie mówią ludzie, numerek, tylko imię i nazwisko. Jak mam, to dam więcej, jak nie mam, to wiecie, że wtedy nie daję wam na tyle, ale jak mam, to dam więcej chlebusia. Pan ma już? My to tak na co dzień dużo rozmawiamy właściwie.
Super, panie Stanisławie, bardzo proszę. Teraz jeszcze chlebuś dla pana. To jeszcze pan, żeby nie zapomniał wziąć. O, pan Wiktor, witam serdecznie. A co się stało, że pana nie było tyle dni?
Ojciec mi zmarł.
Matko, moje współczucie, kochany mój. Ale już po pogrzebie jesteście?
Nie, jutro.
A jutro pogrzeb. No, to ile tatuś miał lat?
91.
91. Boże, moje współczucie serdeczne, kochany. Brat też pójdzie na pogrzeb? Nie. Pójdzie. Zabierzecie go?
Tak.
Pana brat, tak, pan już wie, nie? Na wózku jeździ.
Aha. To nie
tak, 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 że...
Bez nogi.
Bez nogi.
No, dlatego pytam, bo to jest jak rzeczywiście. Ja tak myślałam, że coś się musiało stać, że pana nie ma. Proszę pana, niech pan nie... Ja panu coś powiem, cokolwiek bym nie powiedziała, to takie jest życie.
Tak jest.
Tak, żyjemy i raz jest... Ale gdzie on mieszkał, tatuś? Z kim?
Na Warszawskiej, z tym bratem.
A z tym właśnie bratem mieszkał, tak? No, widzę.
Tak to jest.
No tak, to pewnie. Jest to ciężkie na pewno, bo jakkolwiek by nie było, to jest to tatuś, nie?
Tak.
Szczęść Boże panu, myślę serdecznie.
Pan też budowlaniec, bo widzę, że przywitał się pan z kolegą.
Tak.
I co? Trzeba po zupę przechodzić?
No trzeba, teraz taki okres widzi pan, że tego, że po prostu mamy wolne. No i trzeba od czasu do czasu, a mam w sumie rzecz biorąc piątkę dzieci.
O, to sporo, sporo. A ta praca, która jest w sezonie, ona jest stała, czy ona jest taka dorywcza?
Nie, w sumie rzecz biorąc to jest teraz, mam takiego szefa, że mam stałą. No.
A do tej pory jak to było?
A dorywczo to trochę tu, trochę tam, w zależności.
Będzie uprzejmy podać panu Wiktorowi talerze.
Dobrze, już, ja wiem o co chodzi.
Tak, tak, bardzo proszę.
Z tymi rękoma, proszę. Oj.
Czy wziął pan już, wziął chlebuś?
A tutaj jeszcze oprócz tego dwójka moich dzieci też chodzi na świetlicę, tutaj do sióstr.
Aha. No to dobrze, to jakaś pomoc jest, prawda? No,
oczywiście to jest bardzo duża pomoc, bo siostry tutaj szkolą te dzieci. Mają też różnego rodzaju wyjazdy. Siostry też stają na głowie, żeby jakichś sponsorów tutaj łapać, chociaż nie za bardzo im. Ci sponsorzy się tutaj chwapią.
Tak jest. No proszę pana, nie możemy też tak powiedzieć, bo rzeczywiście mamy dużo bardzo życzliwych ludzi, którzy nam pomagają. Bo bez tego to tak byłoby troszeczkę cieniutko, a tak to wiadomo, że...
Tej zupy wystarczy, siostro?
No akurat nie skrupnik, to myślę, że będzie można wtedy troszeczkę dorobić. I dzisiaj po prostu mniej ugotowałam zupę, dlatego że dzisiaj dzieci jadą na basen i jedna grupa.
Smacznego.
Także myślę, że wystarczająco będzie.
Dzień dobry. Dzisiaj macie niespodziankę, bo oprócz tego, że w okienku siostra, to jeszcze mikrofon jest. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani przychodzi po tą zupkę?
Ja przychodzę dla swojej podopiecznej.
Tak. Potrzebująca jest,
tak? Tak, potrzebująca.
O, już pani biegnie, widzę, że w dużym spięciu. Tak,
tak,
do widzenia. A pan dlaczego przychodzi? Pytam, dlaczego pan przychodzi po tą zupkę tutaj?
Tak jest, że jak się stało, to trzeba dalej żyć, nie? No ja byłem bezrobotny, teraz jestem na zasiłku, nie? No i to mieszkanie się opłaca, światło, gaz i tak tych pieniążków mało. No i to trzeba jakoś myśleć, żeby przeżyć, nie, na następny dzień, nie? Uh-huh. Zawsze ten talerz zupy, nie?
I gorącej,
prawda? I dobrej zupy przede wszystkim,
zupy.
Nie?
O, widzi pan, jaki
to miły? No to niech pan je, bo widzę, że talerz pękaty dzisiaj jest, smacznego.
Nie żałują mnie na to tak szczupkiem, naleją, że nawet nie idzie udźwignąć.
Myślę, że może pan wylać, tak? Może pan wylać,
nie,
to jest dużo.
Nie ma sprawy, no.
Dziękuję. Ja dziękuję.
No staram się rzeczywiście nie wyliczać tej porcji, tylko zawsze troszeczkę więcej dawać, bo to jest jedyny nieraz posiłek gorący. Nic więcej poza tym nie będzie miał. Chleb dostanie, no to wiadomo, że suchy chleb można sobie z czymś tam zjeść, z konserwą czy czymś, ale to nie jest to, co
tak,
zupa gorąca. Więc dlatego rzeczywiście jestem przy wydawaniu, z panią też mówię, że porcja ma być obfita. To nie jest tak, że tylko tyle, aby tak równo, tylko zawsze jak jest więcej, to... A to proszę pana, dla mnie... to jest naprawdę ważne, że przyjdzie do okienka i poprosi o te talerze zupy, że się zgłosi, że nie musi gdzieś na ulicy pod mostem czy na ławce siedzieć.
Ale ile serc siostra spotyka na swojej drodze.
Tak, to prawda.
Chociażby dzisiaj.
To prawda.
Pół godziny tutaj stoję, a ile ludzi się przewinęło, ile ludzkich losów.
To jest tak i z każdym jednym staram się bynajmniej do każdego człowieka parę zdań przemówić. Na przykład pan Wiktor przyszedł, dzieląc się tym, że tatuś się mu zmiał.
Tak, słyszałem.
To jest dla mnie niesamowite. Niesamowite, to jest ból tego człowieka, ile ma lat, a jednak przeżywa jak dziecko, bo to jest coś, co musi przeżyć. I to jest część jego życia. Był z tatusiem, towarzyszył mu z tym bratem, który jest bez nogi żył. I teraz na przykład idzie tam do niego z całą porcją zupy, ale towarzyszy przy tym ból. Sam dobrze nie chodzi, bo nie ma tych rąk sprawnych, a jednak mu wszystko patrzy i jeszcze bratu pomaga.
Jak to życie siostry będzie wyglądało dalej? Jakieś plany?
Proszę pana, ja żyję z dnia na dzień. Teraz. Prowincjalna mi powie, potrzebuję ciebie tutaj, jestem gotowa. Nie żałuję tego pójścia, tej decyzji. Ani razu, jakkolwiek by nie było, gdyby dzisiaj trzeba było wybierać. Zapewniam pana, że zrobiłabym to samo. Czuję się po prostu na miejscu i szczęśliwa. Szczęść Boże, na zdrowie niech będzie.
Był to reportaż Cezarego Galka. Realizacja i muzyka Cezary Galek.